I dzisiaj skończymy rozważanie kazania na górze właśnie tym fragmentem, który czytaliśmy przed pieśnią. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 24 wersetu. Mateusza, 7 rozdział od 24 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i modlimy się, Ojcze, byś pobłogosławił je, abyśmy nie byli właśnie tak jak ten człowiek, o którym jest tu napisane, że był jedynie słuchaczem i w momencie próby, w momencie nawałnic w życiu, Panie, jego budowla runęła. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy byli właśnie tymi mądrymi budowniczymi, którzy budują swoje życie na trwałym fundamencie. Amen. Dzisiejszy fragment kończy kazanie na górze. I Pan Jezus kończy je, pokazując różnicę między prawdziwym a fałszywym wyznawcą. Czyli Pan Jezus ilustruje różnicę między jednym i drugim człowiekiem przywołując tutaj przykład dwóch ludzi, którzy zbudowali dwa domy. I mamy do wyboru tak naprawdę dwie opcje. Albo będziemy słuchaczami Słowa Bożego, albo będziemy jedynie słuchaczami kazania na górze, albo będziemy wykonawcami słów Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że dwaj budowniczy pod wieloma względami mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, mają to samo pragnienie, tak? Zobaczcie, że obaj chcieli zbudować dom, pragnęli tego samego, zmierzali do tego samego celu, tak? Tutaj nie ma różnicy. Po drugie, obaj wznieśli domy. Po trzecie, oba domy zostały poddane tej samej próbie. Czytamy, że spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom. I to dotyczyło jednej i drugiej budowli. Po czwarte, z zewnątrz najprawdopodobniej oba budynki wyglądały identycznie. Pan Jezus mówi, że jedyna różnica leżała w fundamencie, na którym były wznoszone. Czyli możemy zauważyć, czy domniemywać, że żadnych innych kluczowych różnic nie było. Tak? Prawdopodobnie miały te same okna, te same drzwi. Gdybyście stanęli z zewnątrz, byście pomyśleli, no te same budynki. No i po piąte, jeden i drugi budowniczy był aktywny. Angażowali się w budowę. Jezus wyjaśnia, że wszystkie obrazy tej budowy domu sprowadzają się do jednej wspólnej cechy obu ludzi. Obaj słuchają Bożego Słowa, tak? Obaj są słuchaczami, można powiedzieć. To ich nie różni. Obu możesz zobaczyć w kościele. Siedzą w tym samym rzędzie. Oczywiście zaraz powiem o różnicach między nimi, ale to jest ten wspólny mianownik. Jeden i drugi słucha. Jednego i drugiego zobaczysz w kościele, może nawet w jednym rzędzie, razem głośno może śpiewają, może się podobnie modlą. Przez jakiś czas człowiek, który buduje dom na piasku, zobaczcie, że wydaje się być identyczny jak ten, który buduje na skalę. Żadnych różnic do pewnego czasu nie wychwycicie między nimi. Czyli zobaczcie, mamy naprawdę wiele podobieństw między jednym i drugim człowiekiem, ale to nie one, te podobieństwa, decydują o końcu obu domów. Wszystko było identyczne z wyjątkiem jednego, a mianowicie tego, co znajdowało się pod powierzchnią. Na czym, na jakim fundamencie były budowane oba budynki. Czyli różnica tkwiła w tym, co na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalne. Gdybyście przyjrzeli się bardzo powierzchownie obu domom, to pomyślelibyśmy, że właśnie, no co, wyglądają identycznie, są takie same, nie ma żadnej różnicy. To pokazuje, że różnica między prawdziwymi wyznawcami a fałszywymi wcale nie jest, jak nam się wydaje, taka oczywista. Zwykli słuchacze Bożego Słowa przez długi czas do okresu właśnie tej próby nawałnic, wichrów, deszczu, przez długi czas wydają się być tacy sami, jak ci, którzy robią użytek ze słuchania. Dopiero zobaczcie, że moment próby jest testem tego, na jakim fundamencie budujemy nasze życie. Czyli prawdę możemy sprawdzić wtedy, kiedy ostro ją, dokładnie ją przebadamy. I tak zobaczcie, działa na przykład kwestia co? No, sprawdzanie na przykład choroby człowieka. Niektóre choroby są wykrywalne dopiero wtedy, kiedy lekarz dogłębnie prześwietli pacjenta, zrobi, nie wiem, badania krwi, moczu, nerek, serca i tak dalej. Pewne choroby są nie do wykrycia po samym wyglądzie. Tak? Patrząc, gdybyście mieli dwoje ludzi, patrząc na ich twarze, skórę i tak dalej, to nie wychwycilibyście, który z nich choruje na serce. Tak? Musimy zrobić serię rzetelnych badań. Na niektóre nawet w polskim NFZ-cie musimy czekać rok z hakiem. I także ta różnica między zdrowym a chorym objawia się dopiero po jakimś czasie, w momencie testów. Po roku na przykład wychodzi, że ktoś ma, nie wiem, wadę serca chociażby. Także oczywiście ta wada ma miejsce, już występuje wcześniej, ale dopiero badanie po pewnym czasie ją wykryło. Czyli różnica między domami istniała już wcześniej, istniała już na etapie budowli, ale to próba wywleka na wierzch to, co nie było wcześniej widoczne dla oczu. Czyli argumentacja naszego Pana zmierza do tego, że różnica między chrześcijaninem a pseudochrześcijaninem, między wykonawcą słowa a słuchaczem słowa, na pierwszy rzut oka nie jest taka oczywista. Tak? Różnica jest subtelna, ale ta różnica właśnie decyduje o być albo nie być, kiedy wichry, burze, wody uderzą w dom. Czyli pytanie, jak silnie zakorzenione jest w tobie słowo Chrystusa? Nie? Czy to jest mocny korzeń, który sprawi, że kiedy pojawia się jakaś wichura, no to utrzymasz się? Czy jesteś raczej jak łodyga, takiego delikatnego kwiatka, która przy większym powiewie albo się łamie, albo jest wyrywana? Czyli różnica, zobaczcie, tkwi w fundamencie. Nie widać go, ale jest najważniejszy ze wszystkich. Fałszywy wyznawca, taki zwykły słuchacz Słowa Bożego, wygląda tak samo do pewnego czasu. Nie widać tego, na czym naprawdę buduje swoje życie. Bo zwykły słuchacz Bożego Słowa, a nie wykonawca, no daje, może jest nawet zaciekawiony, kiedy słucha. Taki człowiek nie wychodzi z kościoła. Nie jest on jakimś poganinem poza ludem Bożym. Tak? Prawdziwi chrześcijanie i nominalni chrześcijanie są bardzo często do siebie podobni, tak jak te dwa domy, na które byście spojrzeli, pomyślelibyście, no są takie same. Obaj pracują, śpią, mają pewne zobowiązania finansowe, cieszą się, kiedy, nie wiem, polska reprezentacja wygrywa mecz, smucą się, kiedy remisuje z Mołdawią. No, mają pod wieloma względami te same, żyją tym samym, mają podobny tryb życia. Różnica wychodzi w sytuacji kryzysu, w sytuacji przeciwności. Zwykły słuchacz Bożego Słowa, kiedy przyjdą nawałnice, będzie albo jakoś denerwował się, wierzgał, uciekał się do nieuczciwości, złorzeczenia ludziom i Bogu, zniechęcenia, tak jego wiara runie, jego wiara huknie, tak jak ten dom zbudowany na piasku. Człowiek, który słucha i wykonuje natomiast słowo Jezusa, będzie twardo stał na gruncie wiary, będzie jak mocny dom. Będzie co prawda niekiedy skrzypiało coś, deszcz będzie walił o dach, woda będzie chciała podmyć dom, ale ten człowiek będzie trwał, będzie stał. Tak jak psalmista mówi, czy leżę, Panie, czy stoję, Ty jesteś ze mną, czy świeci słońce, czy zsyłasz nawałnicę, Tobie, Panie, ufam. Czyli jeżeli chcesz, aby Twoja budowla się ostała, musisz wznosić ją według instrukcji, według słów Jezusa. Musisz swoje życie budować na twardym fundamencie. Czyli nasz Pan mówi, że służba Bogu nie polega jedynie na słuchaniu i potem robieniu tego, na co masz ochotę. Nie możesz budować domu w dowolny sposób. Nie możesz budować domu w dowolnym miejscu. Tak? Kiedy przyjdą wichry, to może się okazać, że kurczę, no zbudowałeś szopę, która przy silniejszym wietrze po prostu runie z hukiem. Nie możemy być, słuchajcie, po prostu takimi pragmatykami, którzy mówią, no ważne, że, no nie wiem, że są cztery ściany, ważne, że jest dach, Ważne, że są szybkie efekty, że są okna, jakieś drzwi. Ważne, że jest gdzie spać przez pewien czas. Niekiedy tak właśnie podchodzimy do naszej wiary. Tak niekiedy podchodzimy do posłuszeństwa Bogu. Słucham Słowa Bożego, czytam Biblię, ale po chwili co robię? Przeczytałem, posłuchałem, zamykam, odkładam na półkę i teraz wyznacznikiem dla mojego życia, dla mojego postępowania nie jest to, czego się nauczyłem, to, co wysłuchałem, ale moje pomysły, to, co zadziała, to, co wydaje mi się być skuteczne. Jesteśmy czasami jak człowiek z listu Jakuba. Jakub mówi, że słuchacz Bożego Słowa jest jak człowiek, który przypatruje się w zwierciadle. Tak? Boże Słowo jest jak zwierciadło, gdzie przypatruje się sobie, ale potem odchodzi od lustra i zapomina, jak wygląda, zapomina, co w nim zobaczył. I tak podchodzimy czasami do wielu rzeczy. Tak? Niekiedy chrześcijanie tak podchodzą do nabożeństwa. Na przykład tak mówi się, nabożeństwo ważne, żeby było atrakcyjne dla niewierzących, a nie skoncentrowane na Bogu. Za dużo jest, nie wiem, wczesnochrześcijańskich jakichś elementów, które zniechęcają niechrześcijan. Za dużo jest czytania Biblii, bo to zniechęca sceptyków. Ktoś powie, nie wiem, za głośno jest, to zniechęca jakichś introwertyków. Niepotrzebnie wznosicie ręce, to zniechęca jakichś takich spokojnych, cichych ludzi. Czasami tak podchodzimy też do ewangelizacji. No, treść ma być zjadliwa dla ludzi. Musimy pokazać, że przecież jesteśmy mniej więcej tacy jak oni. W sumie nie muszą niczego zmieniać. Mogą przychodzić do kościoła i być sobą i tak dalej, i tak dalej. Także przypatrujemy się w zwierciadle Bożego Słowa, zamykamy Pismo i potem wracamy do naszego życia. I tu już jesteśmy pragmatykami, a nie uczniami Jezusa. W tekście, który jest paralelny do naszego tekstu kazalnego z Ewangelii Łukasza, czytamy, że ten mądry człowiek, który budował na fundamencie, czytamy, że kopał bardzo głęboko. Ewangelia Łukasza 6:46. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobnie jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobnie jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi, bez fundamentu, i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Tak, mądry człowiek kopał głęboko i założył fundament na skalę. Głupiec w ogóle nie kopał. Mówił, to jest przecież marnowanie czasu. Przecież ja chcę, żeby dom był budowany w tą stronę, a nie w tą stronę. Więc po co kopać w dół, jeżeli ja chcę zbudować dom wysoki? Najwidoczniej nie miał chęci na marnowanie czasu, na kopanie w głąb ziemi, skoro myślono, budowla przecież ma iść w górę, a nie w dół. No i taki jest głupiec. Tak? Nie chce się uczyć o zasadach budowania domów, nie chce wprowadzać w życie tego, co słucha na ten temat. Głupiec po prostu się spieszy. Tak? Chce wszystko mieć od razu. Głupiec jest niecierpliwy. Nie ma czasu na budowanie fundamentów. Kto zwraca uwagi na takie zalecenia? Ważniejsze jest to, że mam dach nad głową. Tak? Mniejsza z tym, z czego jest ten dach, z czego jest ściana i gdzie cały ten dom stoi. Mądry będzie się konsultował z architektami. Tak? Bo ci robią obliczenia, ci rysują plany. Głupiec powie, ja chcę po prostu dom. Budujcie mi dom. Tak? Gardzi zaleceniami, gardzi nauką. Chce, żeby sprawy po prostu szły do przodu. Nie słucha innych. Jego hasło brzmi, dom musi być skończony. Dobry dom to jest szybko zbudowany dom. I ta mentalność też dzisiaj panuje wszędzie. Tak? Można to zobaczyć wszędzie, byle mieć. Mniejsza o fundament, byle działało, byle było. Tak czasami młodzi ludzie mówią, nie mów mi o kursach przedmałżeńskich. Ja chcę ślub. Co to jakiś księżula, który nie ma żony, jeszcze ma mnie pouczać? Tak czasami słyszę wśród znajomych. Dlaczego ktoś mnie ma pouczać, skoro ja kocham tą drugą osobę i ktoś mnie jeszcze ma uczyć czegoś? Nie mam czasu na głupotki. Nie mów mi, nie wiem, nie mów mi o dzieciach, nie mów mi o antykoncepcji, nie mów mi o wychowaniu dzieci. Ja po prostu chcę dzieciaki, ja je kocham, to mi po prostu wystarczy. Nie mów mi o podejściu do pracy, ważne, że pracuję, ważne, że mam z czego żyć. Nie mów mi o zasadach ekonomii, Ja chcę tylko po to, żeby nie, ja chcę tylko, żeby moje dziecko miało dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i było szybko leczone. Ale nie mów mi nic o ekonomii, nie mów mi nic o finansowaniu tych rzeczy. Mówiąc w ten sposób, jesteśmy jak głupi człowiek, który był zainteresowany budową domu, ale nie miał pojęcia, jak należy go wznosić. On jedynie lubił kazania o budowaniu domów. I czasami no, podobnie bywa z nami, że śmiejemy się może, jeżeli ktoś buduje dom na piasku, ale zapominamy, że wszystko, co robimy, musimy robić według pewnych zasad. To dotyczy kwestii, nie wiem, budowania kościoła, wychowania dzieci, budowania małżeństwa. Sądzimy, że kwestia zasad nie dotyczy naszych relacji, nie dotyczy naszej wiary. A właśnie Jezus mówi tutaj o budowaniu domów nie ze względu na domy. Mówi to ze względu na nas. I czasami może też warto się modlić. Panie, chroń mnie od mojej własnej jakiejś niezależności, takiej chęci samostanowienia, niekiedy głupoty, chęci życia według własnej mądrości. Kevin DeYoung, jeden z teologów, powiedział, że religia najbardziej pełna tyranii to ta, w której przeżywamy swoje życie, słuchając naszego wewnętrznego ja. Taka religia, tak? Ludzie mówią, to nie jest żadna religia. Tak, to jest religia. Twój Bóg jest tutaj i robisz to, co ten Bóg ci każe. I ta religia jest bardzo często najbardziej pełna tyranii, pełna jakiejś niezależności, niezważania na jakiekolwiek zasady. Idę po prostu za głosem swego Boga w moim wnętrzu. Jezus mówi, nie, musimy uważnie słuchać Słowa Bożego i wykonywać je. I gorliwość w podejściu do wiary jest dobra, ale jest niewystarczająca. Tak? Musimy budować nasze życie zgodnie z instrukcjami, a nie jedynie w oparciu o naszą szczerość. Głupiec, zobaczcie, wiele się trudzi. Tak, zbudował dom. Pewnie mnóstwo pracy i pieniędzy włożył w budowanie domu. Ale mimo to, budując nawet piękny, okazały dom, nie zrobił tego, o czym mówi Jezus. I im więcej nagromadził w tym domu, tym więcej stracił w momencie nawałnic. Tak, wyobraźcie sobie na przykład pieniądze, które ten typowy słuchacz kazania na górze, ale nie wykonawca Słowa Bożego, jedynie słuchacz. Wyobraźcie sobie pieniądze, które ukrył w takim domu. Tak, wyobraźcie sobie piękne meble, w które zainwestował, nowe podłogi, łóżka, nie wiem, piękne obrazy Van Gogha czy Picassa, telewizor plazmowy 52-calowy. To wszystko nagromadził, ale to wszystko przepadło, bo dom runął. I to gromadzenie okazało się daremne. I on nawet nie pomyślał, że gromadzę skarby, buduję dom, wznoszę budowlę, ale na piasku, na kruchym fundamencie. Tak musimy, to jest przestroga też dla nas oczywiście, że żeby nie stało się tak z naszymi skarbami, żeby tak nie stało się z naszymi budowlami, żeby tak nie stało się z naszym życiem. Że dorobiłem się wielu rzeczy, jestem przywiązany do nich, uważam, że w swoim życiu że moje życie jest wspaniałą budowlą, jest wspaniałym pałacem, ale dzień próby może pokazać, że było budowane to wszystko na piasku. Czyli aktywność, zobaczcie, nie oznacza jeszcze mądrości. Nie każdy rodzaj aktywności, nie każde wznoszenie domu jest mądre i słuszne. Nie każda aktywność oznacza pracowitość i mądrość. Ktoś ma na przykład naprawić zlew, bo cieknie woda, czy jakąś rurę, mówi, wiesz co, ja pojadę na zakupy, bo musimy mieć obiad pojutrze i nie mamy nic w lodówce, ja teraz pojadę zrobić zakupy. I co robi? No robi, wydawałoby się, dobrą rzecz, przynajmniej we własnym mniemaniu, ale robi ją w nieodpowiednim czasie. Zaniedbuje to, co powinien zrobić teraz. I taki właśnie jest człowiek, który słucha i czyni, wydawałoby się, rzecz, którą uważa za dobrą, ale to nie jest rzecz, którą powinien czynić w danym czasie. Wkrótce przekona się, że wróci z zakupów i będzie woda na podłodze. Musimy budować nasze życie w oparciu o instrukcję Chrystusa. Słuchać? Od tego się zaczyna, zobaczcie. Nie da się zbudować domu bez słuchania instrukcji. Musimy najpierw się dowiedzieć, słuchać, być pouczeni, a potem wyjść, powiedzieć, dobrze, Panie, dziękuję za zachętę i budować. Niektórzy tak robią, że słuchają, będąc na skalę. Tak, zaczynają dobrze, wchodzą na skałę i zaczynają słuchać. Ale potem, kiedy trzeba budować, to z tej skały schodzą idą na piasek, bo tam się łatwiej kopie. I tam zaczynają budować. To jest, zwróćcie uwagę, że głupcy, ci tak zwani właśnie ci jedynie słuchacze, którzy słuchają, zapominają i żyją własnym życiem, ci ludzie też nie funkcjonują w próżni. Ci ludzie, zobaczcie, że oni słyszą ostrzeżenia. Oni bardzo mają, poukładaną nawet czasami teologię w głowie. Słyszą ostrzeżenia typu: słuchaj, naprawdę chcesz budować dom na piasku? Wiesz, co się działo z innymi budowlami w tej okolicy, które też tutaj były budowane. Lepiej kop głęboko, może nawet w innym miejscu. Postaw dom na skalę. Co prawda dłużej ci to zajmie, więcej pracy w to włożysz, ale się opłaci, bo ten dom będzie trwały. Czyli to nie jest tak, że ci ludzie nie słyszą ostrzeżeń, nic nie wiedzą, że są głupcami, nie mają pojęcia. Ci tak zwani piaskowi słuchacze są bardzo dobrymi słuchaczami. Tak, słyszą ostrzeżenia, na przykład: nie poślubij chrześcijanina, nie wychodź za mąż za niedojrzałego faceta, nie żeń się z dziewczyną, która ignoruje Jezusa, przychodź na nabożeństwo. Ale kiedy wali im się małżeństwo, kiedy, nie wiem, gaśnie wiara, kiedy mają problemy finansowe, mówią: czemu, o co chodzi, czemu ciągle ja mam podgórkę w tym życiu? I czasami Bóg daje nam do zrozumienia: no słuchaj, no masz podgórkę, bo jesteś wspaniałym słuchaczem, jesteś mistrzem słuchania. I tyle, nic więcej. Tak, mądry człowiek natomiast również słucha, ale słucha w pewnym celu, słucha po to, żeby czynić. Tak, mądry człowiek na przykład jedzie na konferencję nie po to, żeby sobie umilić czas, ale żeby się nauczyć i stosować pouczenia w swoim życiu. Mądry człowiek nie powie: ciekawe, jaki będzie efekt tej ewangelizacji. Taki człowiek raczej mówi: no dobra, ja chcę ewangelizować, ja chcę głosić Jezusa, a nie być jedynie słuchaczem, obserwatorem działań innych. Czyli Jezus chce, daje nam do zrozumienia, że chce, żeby nasze życie było jak taki mocny, trwały budynek, dom zbudowany na skalę, żeby było jak dąb. Mądry człowiek powie niekiedy: no wiesz co, ja nie posiadam zbyt wiele wiedzy o tym, ale chcę to skonsultować z ekspertem. Tak? Nie znam się na kredytach, no idę do, nie wiem, doradcy kredytowego albo znajomego, który wie coś na ten temat. Nie znam się na projektowaniu domów, pójdę do architekta. Nie znam się na leczeniu zębów, pójdę do dentysty. Nie znam się, nie wiem, na budowie silnika, nie wiem, co szwankuje w aucie, pójdę do mechanika. Chcę mieć zdrowe zęby, chcę mieć dobre auto, chcę mieć dobry biznes, no muszę słuchać innych. I to samo dotyczy spraw duchowych. Chcę, Panie, posłuchać Twojej recepty na życie, które przetrwa burzę, tak? Tak mówi mądry. Chcę, Panie, żebyś Ty mi pokazał, jak należy żyć, żeby moje życie nie runęło, bo Ty to wiesz, Ty jesteś moim Stwórcą. Czyli pewne decyzje muszą zapaść na samym początku. Tutaj zwróćcie uwagę, że kiedy przyszła wichura i dom runął, no to już było za późno na zmianę fundamentów. To był już czas próby, a nie dokonywania wyborów. Już na samym początku człowiek, który chce zostać albo zostaje chrześcijaninem, musi sobie zadać pytanie, czy mnie interesuje prawda, czy mnie interesuje co? No nie wiem, spokój ducha. Czy Biblia jest dla mnie codzienną lekturą i autorytetem w moim życiu, czy ozdobą mojej domowej półki? Jak przyjmuję pouczenie? Jak przyjmuję napomnienie? Czy interesują mnie prawdy biblijne? Czy chcę wprowadzać życie to, czego się uczę? Ile z tego, czego się nauczyłem, co już mam w głowie i w sercu, wprowadzam w życie? Tak? Czy jestem słuchaczem, czy jestem wykonawcą Bożego Słowa? I te wichry, burze, tutaj o których mówi Jezus, one dotyczą nie tylko dnia ostatecznego. Oczywiście Dzień Sądu wypróbuje tą naszą budowlę, którą budowaliśmy przez całe życie, ale czasami te powodzie, wichry, burze, one już teraz w naszym życiu się wydarzają. To są takie codzienne testy, można powiedzieć. I Bóg zsyła je na nas już teraz niekiedy, żebyśmy już teraz upewnili się, czy dom, który budujemy, stoi na właściwym fundamencie. I zobaczcie, te wichry są dobre, bo one pokazują nam, jak obecnie wygląda nasza wiara pośród prób. Jeżeli jest kiepsko, jeżeli nasza dotychczasowa budowla się sypie, no to czasami musimy niekiedy dokonać rozbiórki i zabrać się za fundamenty. I lepiej zrobić to teraz, niż w dniu ostatecznej próby. Dlatego też no, doceniajmy te burze i wichry już teraz, bo dlatego, że poprzez nie Bóg czasami nam pokazuje, słuchaj, zbudowałeś sobie cztery ściany, jeszcze na szczęście nie zbudowałeś dachu, ale te cztery ściany runęły. Dlaczego? Bo postawiłeś się na piasku. Dlatego no, lepiej teraz stracić te cztery gołe ściany i zacząć od nowa, niż stracić cały budynek z pieniędzmi, pięknymi obrazami, wszystkim, co jest w środku w dniu sądu. Dlatego też no, rozwijajmy w sobie też wdzięczność za te chwile próby, gdy przekonujemy się, że no, nie jest dobrze. Chwieje się, ten mój dom jednak nie stoi na mocnym fundamencie. A czasami te wichry pokazują nam, okej, okay, no jest, trwam, ale muszę jednak pewne miejsca jeszcze okopać, muszę jednak pewne miejsca umocnić, zalepić dziury. Także bez tych momentów, tych burz już teraz, czasami sobie możemy myśleć, możemy się zwodzić niekiedy. Myśląc, no pięknie, fajna ta moja chałupa, fajne to moje życie, wierzę w Jezusa, aleluja i do przodu, fajna elewacja, jest słoneczko, robię sobie grilla na podwórku, wszystko jest fajnie. A potem przychodzi nawałnica i nie ma domu. Gdyby, zobaczcie, gdyby w naszym życiu ciągle, mówiąc obrazowo, świeciło słoneczko, to nie wiedzielibyśmy, czy mamy właściwie przygotowany dom na dzień sądu, na dzień próby. Dlatego czasami Bóg już teraz zsyła wiatr i burzę, żebyśmy my sprawdzili, czy budujemy trwałe dzieło. Możemy sprawdzić, czy budujemy dom, który przetrwa chwilę kryzysu. Ktoś do ciebie dzwoni, mówi na przykład, no co, jesteś głupcem, jesteś durny. Inna sytuacja, no tracisz pracę. Inna sytuacja, masz konflikt, kryzys w małżeństwie. Inna sytuacja, dziecko ci choruje, albo auto się psuje, albo zbliża się termin płatności, nie wiem, długu, czy kredytu, czy czynszu. I teraz pytanie, czy przechodzisz zwycięsko pośród tych wichrów? Można dodać jeszcze różne pokusy diabelskie. I czy przechodzisz zwycięsko pośród tych wichrów, czy po prostu padasz jak domek z kart? Budując na mocnym fundamencie, kiedy będziesz wykonawcą Słowa Bożego, to nie będziesz taki jak szopa, która się chwieje, kiedy powieje tylko mocniejszy wiatr. I czasami niekiedy już spotkałem się z tym, takimi dziwnymi zapewnieniami wśród chrześcijan. Ktoś pyta, przyjąłeś Jezusa do serca? Tak, przyjąłem Jezusa do serca. A, to gratuluję ci. Cokolwiek się stanie w twoim życiu, jesteś zbawiony na wieki wieków. Wspaniale, że wierzysz. Tak? Odmówiłeś modlitwę, jesteś zbawiony, cokolwiek się stanie w twoim życiu. I teraz Jezus mówi, nie, mogą się zerwać wichry i może się okazać, że zacząłeś budowę na piasku zamiast na skalę. Bo na przykład dałeś się ponieść, nie wiem, jakiejś emocji w danym dniu. Ktoś pogratulował ci, bo zabrałeś się za budowę, ale budujesz na piasku, także lepiej w porę to rozwalić i przemyśleć sprawę, dobrze to zaprojektować, zacząć budować na skalę. I czasami tak jest, że kiedy robimy 5 kroków wstecz, mówiąc, kurczę, no idę w złą stronę, muszę po prostu pewne rzeczy rozłupać, rozwalić, żeby na ich miejsce wznosić coś nowego. I czasami tak jest, że 5 kroków do tyłu to jest ruch bliżej celu niż 10 kroków do przodu, ale w niewłaściwym kierunku. I czasami musimy niekiedy w naszym życiu te 5 kroków do tyłu zrobić, jeżeli okazuje się, że no jednak to nie idzie w dobrą stronę. Ostatnie wersety naszego fragmentu, czy samego kazania na górze, to jest opis reakcji. Jak zareagowali słuchacze na kazanie naszego Pana. A gdy Jezus dokończył tych słów, 28 werset, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Tak nauczał, Jezus nauczał inaczej niż uczeni w piśmie. Co zdumiało ludzi najbardziej u Chrystusa? Myślę, że przede wszystkim autorytet. Uczeni w piśmie to byli tacy znudzeni akademicy. Tak? Cytowali innych, zachowywali się jak tacy znudzeni profesjonaliści. Ten powiedział to, ten powiedział tamto, pewna koncepcja mówi to, Jezus mówi inaczej. Mówi, a ja wam powiadam, prowadził ludzi do Słowa Bożego i dotykał sedna ich duszy. Nie mówił o różnych opcjach, nie mówił o różnych teoriach, nie mówił o systematyzowaniu katolicyzmu, protestantyzmu, jakichś wykresach. Zajmował się sercem człowieka, tak? Mówił o cudzołóstwu w sercu, mówił o gniewie w sercu, mówił o braku przebaczenia, tak? Mówił, to są wasze realne problemy. A są ludzie, z którymi jak rozmawiasz, to bardziej ich rajcuje, mówiąc kolokwialnie, to kiedy mówimy o organizacji, o strukturze Kościoła, o różnicy między protestantami czy katolicyzmem, ale milkną wtedy, kiedy chcesz z nimi porozmawiać o duszy, o problemie ich duszy, o problemie ich zbawienia, o ich więzi z Chrystusem. Wtedy są jakoś dziwnie niespokojni albo dziwnie milczący. Jezus był niezwykłym nauczycielem, bo dotykał samego sedna problemu człowieka. I ten fragment dzisiejszy też pokazuje nam, że nie możemy ograniczać się do słuchania, nie możemy budować swojego życia według własnego pomysłu. Wysłuchać, tak, Panie, dziękuję Ci, to był Twój czas, ale teraz ja mam własny pomysł. Nie możemy stawiać domu, budować domu, gdzie chcemy. Biblia ostrzega nas przed poleganiem na własnym rozumie, tak jak mówi Salomon w trzecim rozdziale przypowieści. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj Panu, ale nie na zasadzie, a cokolwiek zrobię, Panie, ufam Tobie, wszystko będzie dobrze. Nie, ufanie Panu polega na stosowaniu w codziennym życiu Jego pouczeń, Jego instrukcji. Także nie bądź słuchaczem, bądź mądrym budowniczym. Tak, buduj powoli, cierpliwie dzieło, które będzie trwałe, które nie służy do tego, żeby wywoływać jakieś zachwyty turystów w lecie. Buduj raczej dzieło, które przetrwa nawałnicę. Też patrząc na moje życie, tak myślę, że wiele rzeczy by runęło, gdybym budował je po swojemu, gdybym budował je wedle własnej głupoty. I czasami te własne pomysły, własne recepty musiałem porzucić. Wciąż to muszę robić, więc Panie, Ty wiesz lepiej. Także zakończenie kazania na górze mówi, że budując życie według nauk Jezusa, jeżeli będziemy to robili, to będzie ono jak właśnie taka trwała budowla zbudowana na mocnym fundamencie. Także pamiętajmy, kazanie na górze to nie jest manifest społeczny, to nie jest zbiór zasad dla tych, którzy chcą szóstkę na świadectwie, takie dodatkowe zadanie dla orłów spośród nas. To jest przede wszystkim manifest życia ucznia, każdego z nas, ucznia Jezusa w Bożym Królestwie. I w centrum tego kazania stoi właśnie Chrystus, nie jakieś etyczne zasady dla każdego. W centrum stoi Chrystus i nasza więź z Nim. Jeżeli Ciebie ktoś miałby zapytać, o czym jest kazanie na górze, to życzę Ci, żebyś mógł opowiedzieć tej osobie treść tego kazania właśnie swoim życiem. Pamiętając o błogosławieństwach, pamiętając o tym, co Jezus mówi na temat, kim jest uczeń, jak żyje uczeń, jak myśli uczeń, jak się zachowuje uczeń. Także zachęcam, żeby nasze życie wyrażało właśnie treść kazania na górze, tak żebyś mógł swoim życiem opowiadać ludziom, którzy pytają, o co Jezusowi tutaj chodziło. Niech Twoje życie im to pokaże. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za kazanie na górze, takie najbardziej radykalne kazanie dotyczące życia duchowego, jakie kiedykolwiek wygłoszono. Dziękujemy Tobie, Panie, za pouczenia dotyczące właśnie życia w Twoim Królestwie. I chroń nas, Ojcze, abyśmy nie byli jedynie właśnie słuchaczami Twojego Słowa, abyśmy nie byli pięknymi, wspaniałymi teoretykami, którzy dużo wiedzą, ale i tak budują swoje życie w oparciu o własne pomysły. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy budowali trwałe dzieła, abyś wspomagał nas w tym. Też dziękujemy Ci za codzienne testy, te codzienne wichry i burze, które już teraz na etapie budowania czy zakładania fundamentów pokazują nam, czy nasz dom wznosi się we właściwą stronę i jest budowany na właściwym terenie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że nie zostawiasz nas samych w tym powołaniu. Dziękujemy Ci, że wyposażasz nas w moc Twojego Ducha, że dałeś nam Twoje Słowo. Dziękujemy Tobie, Panie, że dałeś nam Kościół środki Twojej łaski. Dziękujemy Tobie, Panie, raz jeszcze za zakazanie na górze i modlimy się, aby nasze życie było właśnie taką najlepszą ilustracją Twojego pouczenia, treści tego kazania. Amen. Amen.